Jan Markowicz z Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin opowiada dziś o kartach emocji, wartości i potrzeb. No to opowiedzmy, jak można z nich już w takiej konkretnej sytuacji korzystać?
Można korzystać na bardzo, bardzo różne sposoby. Myśmy projektowali te karty z myślą, że one mają być elastyczne i że osoba, która z nimi pracuje, to są karty do pracy, nazwijmy to pedagogiczno-wychowawczo-psychologicznej, że osoba, która ma do tego jakoś przygotowanie, czy jest psychologiem, nauczycielem, świadomym rodzicem, będzie potrafiła wymyślić nowe sposoby na ich korzystanie. I tak się dzieje. My prowadziliśmy też warsztaty z nauczycielami w ramach tego projektu i to było fajne, bo właściwie każda grupa wymyślała, jak ona to może dostosować do swoich potrzeb, jak dodatkowe rzeczy robić z tym. No, przepraszam, no ale jest pewien rdzeń tych kart. One się dzielą na kilka kategorii. Są karty, po pierwsze sytuacje, bo no zwykle właśnie chcemy zakorzenić. No, to są sytuacje pomyślane jako sytuacje typowe, pozytywne lub nieprzyjemne.
Jak przykłady
typowe
podam
w życiu. Proszę.
Dorosły komentuje twój wygląd. Popełniasz gafę w miejscu publicznym. Musisz wystąpić publicznie. Ktoś cię uderzył. Złamałeś nogę.
Tego typu sytuacje. Możemy od tego zacząć. I pierwszym krokiem jest taka talia kart moderatorskich, 20, które są pewnym szkieletem rozmowy. Absolutnie nie ma, mówimy w takiej mini instrukcji, jak korzystać z tych kart, ale nie ma obowiązku korzystania z wszystkich tych kart, nie ma zakazu wymyślania nowych pytań. Zależy od tego, jak się rozmowa potoczy.
Ale one są bardzo pomocne, tak jak teraz patrzę i czytam.
Tak, pierwsze, można je tak z grubsza podzielić na cztery kategorie. Pierwsze to są pytania, które pozwalają zidentyfikować i nazwać emocje, które ktoś czuje. I tu są emocje, karty emocji, na których mamy nazwę tej emocji, między innymi i krótką definicję. Wstyd, uczucie dyskomfortu wynikające z poczucia, że przekroczyło się normy społeczne. Wzruszenie, emocjonalne poruszenie wywołane czymś pięknym lub czułem. Ufność, wiara, że w danej sytuacji lub przy danej osobie jest się bezpiecznym i tak dalej. Więc pierwsza rzecz, którą można zrobić, to pomóc zidentyfikować emocje i tu też wychodzą ciekawe rzeczy. Na przykład oto ludzie, ja nie wiedziałem, mówią, ja to słyszałem, ja nie wiedziałem, że można tyle różnych emocji w jednej sytuacji. Ja nie wiedziałem.
No właśnie, jeśli jesteśmy źli, to nie tylko jesteśmy źli. Możemy być rozżaleni, rozczarowani, zawiedzeni.
Możemy czuć emocje przyjemne i nieprzyjemne jednocześnie. Mogę czuć przed nie wiem, występem publicznym lęk, ale mogę też czuć nadzieję, nie? Że pójdzie świetnie.
Jakąś taką ekscytację.
Ekscytację, tak. Więc to są, więc też normalizujemy, rozmawiając o tych emocjach, różne, że wszystkie emocje są, nie wszystkie są przyjemne, ale wszystkie są dobre w tym sensie, że niosą pewną informację, że są ważne, że są ochroną naszego ciała. Nikt nie lubi bólu, ale ból mówi, dzieje się coś, co ci zagraża, odsuń się.
Czyli nie ma złych emocji.
Nie ma złych emocji. Więc pierwsza rzecz to jest mówienie o emocjach. Na różne sposoby. Później jest kwestia reagowania. Jak reagować na te emocje? W sposób, który jest zgodny z normami, ale który też tobie przynosi korzyść. Bo pierwsza reakcja, na przykład na złość, to często jest pierwsza dostępna reakcja, to jest coś, krzyk, bicie, zwłaszcza dla młodszych, nie, i tak dalej, która, okej, to jest pierwsza dostępna, ale ona nie jest ani dla ciebie, ani dla tej drugiej osoby zwykle dobra, jak się zastanowić. Więc co można zrobić, jak zareagować? Są takie pytania, jak na przykład jedno z pytań moderatorskich, czy potrafisz sobie wyobrazić, że ktoś inny zareagowałby inaczej? Co tak naprawdę też jest pytaniem o to, czy jeśli potrafi sobie ktoś wyobrazić, że ktoś inny zareagowałby inaczej, to potrafi sobie wyobrazić, że on zareagowałby inaczej, nie? Bo sobie wyobraził inną reakcję, więc możemy nad tym pracować. Dalej mamy karty, przepraszam, dalej mamy karty potrzeb, bo nasze emocje są, wynikają z zaspokajania albo niezaspokajania potrzeb. Potrzeby różnego rodzaju, fizyczne, społeczne, duchowe i tak dalej. Współpraca, wygoda, sens życia, niezależność, autentyczność i tak dalej. No i można rozmawiać o tym, które potrzeby są dla ciebie ważne, które chcesz realizować, co się dzieje, kiedy się te potrzeby zaspokaja albo nie zaspokaja. W kontekście przeskoku, jakie potrzeby sprawiają, że ktoś sięga po alkohol albo spędza godziny długie w internecie. Jak pytamy o to nauczycieli, rozkładamy przed nimi te karty też są taką fajną pomocą naukową, bo zamiast myśleć, to mogę po prostu spojrzeć na te kilkadziesiąt kart przed sobą i wybrać to. Oni bez trudu wymieniają 10, 15, 20 różnych, bardzo różnych potrzeb, które młodzież realizuje, sięgając po używki. I nieoczywistych potrzeb. Nie tylko stymulacja czy przygoda, ale też na przykład brak bólu. bo biorę to i przez te 3 godziny nie jest mi źle. Nie? Okej, w dłuższej perspektywie będzie, może być bardzo źle, bo się uzależnię, ale nie jest mi źle. No i właśnie, i ostatnia kategoria to są karty wartości, czyli próba zidentyfikowania, co jest dla kogoś w życiu najważniejsze, ale później też próba rozmowy o tym, jeśli ktoś przejawia trudne zachowania, to na przykład uczeń, nie wiem, coś w szkole robi, niszczy rzeczy, czy to jest zgodne z jego wartościami, czy to pomaga mu realizować wartości, co, jak się może zachować, jeśli ktoś łamie jego wartości. I to mówię o tym, to są naprawdę wyrywki. Jest, mówię, ten szkielet 20 pytań, przez które można przejść, ale każdy nauczyciel, każda osoba, z którą pracowałem, ma pomysł nowy, jak z tych kart skorzystać.
Czyli to są dobre karty.
No mam nadzieję.
Powiedz, jakie macie refleksje po programie Przeskok? Wiem, że też pytaliście młodych ludzi o różne kwestie.
Tak, robiliśmy ankietę. Wśród blisko 400 osób wypełniło tę ankietę w wieku 13-17 lat. No i później też porównanie z warsztatami. Myślę, że młodzież ma bardzo trudno. Dorośli, źle mówię, starsi. Próbujemy narzekać, lubimy narzekać na tę młodzież. Oni są dużo głębsi, dużo bardziej wrażliwi, dużo bardziej zorientowani w swoich potrzebach, niż nam się wydaje. Nie jest to, jest wciąż coś, nad czym można pracować, ale mają wiele dobrych potencjałów w sobie, ale też mają wiele trudności i nie wiedzą często, gdzie szukać wsparcia w tych trudnościach, u kogo, jak sobie radzić, no i wtedy pojawia się przestrzeń do sięgania po alkohol, zwłaszcza po alkohol, który jest w naszej kulturze niesłychanie dostępny. Rozmawialiśmy o tym i z nauczycielami, i z tą młodzieżą, i to zaskakuje ich, kiedy sobie to uświadamiają. W Polsce jest łatwiej kupić wódkę niż mleko. No proszę się zastanowić, wszyscy słuchacze, sytuacje, w których nie możecie kupić mleka, są liczne. Jest trzecia w nocy, jesteście gdzieś tam na wsi. Kiedy nie możecie kupić alkoholu? Alkohol jest wszędzie. Jest ta stacja benzynowa albo ta melina otwarta o każdej godzinie dnia i nocy. Więc to też, kiedy są wysyłane sygnały przez polityków, że bronimy alkoholu jak niepodległości. Serio? Alkohol jest aż taki ważny, żeby tak bardzo się o niego starać? Ja nie proponuję prohibicji, ale jeśli młodzież, jeśli 30% nastolatków, których pytaliśmy, mówi, że zna innego niepełnoletniego uzależnionego. Ponad 40% mówi, że zna dorosłego uzależnionego. No to jest, więc epidemiczne poziomy zagrożenia i naprawdę rozmawiajmy dorośle z nimi o używkach, ale też rozmawiajmy o tym, jak oni swoje potrzeby mogą zrealizować w sposób inny niż, jeśli potrzebujesz ryzyka, masz gdzieś pewnie pump trucka czy innego skateparka, tam to zrealizuj, a nie w pół litra wódki.
I to jest najlepsza z możliwych puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Jan Markowicz, Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin.